Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry.
I dzień dobry, Marto.
Dzień dobry. Cieszę się, że jestem. Dziękuję za zaproszenie.
Dzisiaj z nami przy stole w Agnieszki salonie siedzi Marta Mazurek, nasza ukochana gościni. Wielce jesteśmy podekscytowane, bo mamy kolejny odcinek naszego nieregularnego cyklu Shiro. Dawno już nie nagrywałyśmy odcinka z tej serii, ale ostatnio odcinek z tej serii w tym gronie nagrywałyśmy.
Rok temu chyba dokładnie.
Rok temu mniej więcej, no.
Z kolei u ciebie to było.
Tak. O Rosie Parks.
O Rosie Parks.
Rosa
tak.
Parks.
Nagrywałyśmy o Rosie
no
Parks.
To właśnie, Rosa Parks chyba ma swoją lalkę Barbie, dobrze
ma.
Mówię. A teraz nasza dzisiejsza bohaterka też ma swoją lalkę Barbie od 2019.
No to
że my tych lalek Barbie nie mamy. Może powinnyśmy
zapostulować,
żeby tutaj macierzysta instytucja zakupiła te lalki Barbie, prawda?
Trzeba złożyć ten wniosek.
Złożymy.
Tak.
Super. Tak. I myślę, że to się jakoś tak fajnie też wpisuje, żeby nawiązać do tej naszej ostatniej bohaterki, bo Rosa Parks też była niewielkich rozmiarów kobietą, ale kobietą o wielkim znaczeniu.
Mhm.
I dzisiaj też o takiej osobistości rozmawiamy. Bo naszą bohaterką dzisiaj będzie Ruth Bader Ginsburg, znana również jako Notorious RBG. To był jej przydomek, do tego dojdziemy, skąd ten przydomek, co on oznacza. Natomiast tytułem wstępu powiem tyle, że jest to wyjątkowa postać ze względu na to, że swoją niezłomną i niestrudzoną pracą doprowadziła do tego, by w wielu zakresach zmienić prawo w Stanach w taki sposób, aby zmniejszać dyskryminację ze względu na płeć. I w tej sprawie walczyła. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z Martą Mazurek, która się przygotowała, ma bardzo dużo notatek na ten temat i nam opowie w szczegółach o tym, jak ta walka o bardziej równe prawo, o prawo, które nie dyskryminuje, jak Ruth Bader Ginsburg o to walczyła. Czy pierwsze pytanie, Agnieszko, chciałabyś zadać?
No mogę zadać, ale ja...
Może coś jeszcze powiedzmy o kultowym statusie tej postaci, nie? Bo
tak,
ona przecież, kurczę, no zdobyła też uznanie wszelakie, choć wiadomo, że była osobą o poglądach liberalnych, co dzisiaj w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie jest poglądem większościowym, jak się okazuje, prawda? Mm.
Tak, no ona była niezłomna i tą swoją niezłomność przejawiała od lat wczesnych i też, ale ona tą niezłomność też trochę musiała dźwigać na swoich barkach i pokazać, bo to były czasy takie, w których trzeba było jednak przebijać się przez ten szklany sufit i też w ogóle rozpychać się bardzo barkami. I no, miała takie doświadczenie, że no, była pochodzenia żydowskiego. To były czasy, w których no, na edukację można było zainwestować jednego z dzieci, no więc postawiono na jej brata, no i ona musiała, jej mama musiała początkowo zrezygnować z tej edukacji, więc ona bardzo naciskała na to, żeby Ruth poszła i osiągnęła to, czego ona nie mogła osiągnąć.
Mhm.
Więc było to dla niej bardzo ważne, żeby Ruth była zawsze miła, nie awanturowała się, nie była agresywna, ale tą swoją dobrocią i miłością walczyła o swoje i nigdy z tego nie rezygnowała. I w przededniu ukończenia szkoły średniej niestety matka Ruth Bader Ginsburg zmarła. No i to było też takie, wspominam o tym, bo to było na pewno takie dla Ruth i w jej biografii zawsze ten wątek się pojawia, żeby po prostu ona niosła to brzemię narzucone przez mamę związane z tym, żeby jednak walczyć o swoje i żeby ona nie rezygnowała z tego, czego jej matka nie mogła mieć. No i mówiła jej też, że musi sobie znaleźć dobrego męża.
I to i się to wzięła sobie do serca.
Tak, i to sobie wzięła do serca, bo no miała takiego męża, którego można by po prostu jako wzorowego męża w encyklopedii feministycznej postawić, no bo jej mąż Morris był...
Martin.
Martin, przepraszam, Martin. był, no nie tylko ją wspierał, ale też no po prostu umożliwił jej tą karierę przez to, że no w czasach, kiedy te tradycyjne role płciowe były jednak, wiecie, no to są czasy wciąż mistyki kobiecości, lata 50., tak. Czyli pięknie kwitnie nam ten podział na kobiety w domu w pięknych sukniach z ułożoną fryzurą czekające na mężów, którzy wrócą do domu. No i tutaj było odwrotnie, chociaż oni oboje robili karierę, to jednak to, że on zajmował się w większości domem i
gotował.
Właśnie ja bym powiedziała bardziej, że to nie było odwrotnie, tylko że tam było po partnersku, że oni się jakby zamieniali też tymi rolami, że oni dawali sobie, to było takie power couple w takim sensie, że raz ona, raz on, wtedy kiedy mogli, nie? A tak. Czy on rzeczywiście przejął gotowanie, dlatego
właśnie,
że...
Chodziło mi o to, że odwrócił w takim sensie, że to on czekał raczej na nią z tą pyszną kolacją, niż ona na niego, bo ona w ogóle nie gotowała. I w ogóle...
Bo gotowała okropnie i to było niezjadliwe.
Dokładnie.
Tak, słuchajcie, to jeszcze warto może odwołać się do tego filmu, który obejrzałyśmy. Każda z nas oddzielnie, ale wszystkie obejrzałyśmy. Taki film, którym być może również zainteresujemy nasze słuchaczki i naszych słuchaczy do obejrzenia, czyli tytuł albo ze względu na płeć, albo z powodu płci. To nie jest jakiś stary film i on jest dostępny, można go sobie obejrzeć. Opowiada o początkach, czyli o tym, o czym Agnieszko właśnie mówisz, o tych początkach jej kariery, czyli pierwszej takiej wygranej, ważnej sprawie właśnie, ze względu na płeć oczywiście. I tam jest taka sytuacja, gdzie ona jest jedną z 9, prawda, z 9 kobiet przyjętych na studia prawnicze do Harvardu. W ogóle Harvard jako instytucja bardzo dyskryminująca ze względu na płeć, prawda? I tam jest taka scena, która ja na początku... Zanim w ogóle usiadłam do czytania jej książki, o której jeszcze może troszeczkę powiemy, to ja odebrałam to, co ona odpowiedziała, jako przytyk, jako taką ironiczną, ciętą ripostę. Podczas gdy to absolutnie takie nie było, o czym ona zresztą, co ona sama wyjaśniła w jednej z rozmów, z wywiadów. Mianowicie dziekan zaprosił te wszystkie studentki na taką kolację i zadał im pytanie, dlaczego zajmujecie miejsce, które mogłoby należeć do wykwalifikowanego mężczyzny. To był rok 1956, pamiętajmy. Ona już była żoną i wtedy odpowiadały, no wiadomo, że pewnie... zatkało je, prawda? I
no wiecie, bo to jest bezczelne
tak,
pytanie.
I wiecie, co ona odpowiedziała? Ona odpowiedziała, że mój mąż jest studentem drugiego roku. Jest dla mnie bardzo ważne, jako dla kobiety, jego żony, żeby rozumieć jego pracę.
Tak.
I ja myślałam, że wiecie, jak to leci w filmie, to ja myślałam, że ona mu ten przytyk daje, tym bardziej, że on jest trochę taki zniesmaczony. Podczas gdy to była jej taka strategia. Którą zastosowała, że oczywiście ja nie mam żadnych ambicji, ja jestem tylko tutaj po to, żeby zobaczyć, jak mój mąż pracuje, ewentualnie, żebym mogła go wesprzeć, bo jak ten słynny komunał głosi, za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta, a ona w drugą stronę pokazuje, że za każdą wielką kobietą stoi wspaniały mężczyzna, tak? O swoim Martin mówiła.
Tak, tak. Ona musiała tak powiedzieć, bo ten dziekan po prostu w ten sposób zaskarbiła sobie jakieś jego uznanie, powiedzmy, tą odpowiedzią.
Że jest niegroźna.
Tak, że jest niegroźna. Zamiast jakąś, powiedzmy, może on mógłby ją obdarzyć pogardą, gdyby była zbyt ambitna. I ona
bardzo utrudnić jej życie.
Dokładnie.
Bardziej
więc
utrudnić.
Ona postąpiła tutaj bardzo, bardzo strategicznie, a to były czasy, kiedy owszem, 9 kobiet na 500 studentów
tak
studiowało na Harvardzie, ale nie było toalety damskiej na uniwersytecie.
Kwestia klozetów, prawda? Zawsze się o toalety rozwala, zobaczcie. To jest w ogóle kluczowa sprawa.
Ale to pokazuje właśnie, że często to równe traktowanie jest na papierze, a w praktyce jest jeszcze, pozostaje wciąż wiele do zrobienia.
No i właśnie to chyba była też jej misja, nie?
Tak.
Żeby właśnie pokazać w taki sposób bardzo opanowany i metodyczny tą dyskryminację, o której nie myślą. I ona już pytana po latach jakby, jak to się stało, że te sprawy, których ona się chwytała i dlaczego ona je tak wybierała i że one przechodziły. No i ona opowiadała właśnie, że przez tą jej taką strategię, że ona zawsze była tą miłą, pokorną, która robiła tą swoją mrówczą robotę, to ona właśnie chciała pokazać coś, o czym ci mężczyźni nie myśleli, że ona nie sądziła, że oni są złem wcielonym, tylko że oni po prostu, ich świat był tak pod nich skrojony, że oni nigdy nie pomyśleli o nierównościach, które istnieją w społeczeństwie, podczas gdy zarówno jej biografki, jak i ona mówiła, że na tamten moment jakby nie było właściwie żadnego aspektu w prawie, które nie dyskryminowałoby kobiet, nie byłoby wykluczające dla kobiet w jakiś sposób. I tylko a propos jeszcze jej niezłomności, bo to się gdzieś tam wszędzie przejawia, a jak ktoś nie trafił, to myślę, że powinien, że w czasie studiów jej mąż został zdiagnozowany i walczył z rakiem. I podczas kiedy on poddawany był leczeniu, no to ona nie dość, że w nocy przepisywała notatki od jego kolegów, żeby on nie stracił niczego podczas swojej nieobecności na studiach, bo wtedy jeszcze studiowali, zajmowała się ich dzieckiem i jeszcze nadrabiała swoje studiowanie, żeby po prostu nie wypaść z obiegu i móc chodzić w zajęciach, więc...
I ukończyła z wyróżnieniem studia.
Oczywiście.
Najlepsza na roku.
I no, był taki okres, że ona spała po 2 godziny, więc jakby
no, jej niezniszczalne
zdeterminowanie było po prostu nie do przecenienia, więc myślę, że tutaj fajnie, gdybyśmy powiedziały więcej może jeszcze o tym, jak ta sytuacja w ogóle społeczna wyglądała kobiet w tamtym czasie, jak wyglądał ten ruch feministyczny i jak ona zaczynała tą karierę prawniczą, z czym jeszcze się mierzyła właśnie.
Tutaj ja może w ogóle odwołam do samych jej tekstów, bo mówimy o książce Moimi słowami, czyli zbiorze tekstów naszej bohaterki, ale od takiego jeszcze dzieciństwa, czyli pisanych, pierwszy tekst chyba miała 13 lat, aż do tak naprawdę, kiedy była sędzią Sądu Najwyższego, czyli aż do lat 2000 i tutaj tej drugiej dekady. Jest taki fajny jej tekst Kobiety w palestrze i sądzie z 2006 czy 2007 roku, w którym ona pokazuje trochę w sposób bardzo naprawdę łagodny, wyważony. Ona tutaj, to jest osoba nie krzycząca, to jest osoba, która właśnie tak po cichu, ale precyzyjnie pokazuje nam świat, w którym ona funkcjonowała. I to, co mówisz, Agnieszko, bo rzeczywiście mamy lata 60, ona mówi, w 68 roku prawo było domeną mężczyzn. Dla studentów pierwszego roku w podręczniku popularnym zamieszczono następującą uwagę. Wszak ziemię, tak jak kobietę, należy posiąść. To jest 68 rok, to jest podręcznik dla studentów, studentek. Następnie mówi, że w 71 roku pewien wybitny profesor prawa podczas zebrania takiego stowarzyszenia prawników, kiedy się martwili, że przecież mężczyźni są pobierani do, no, na wojnę, prawda, bo to będzie wojna w Wietnamie, to co się stanie, prawda, co się stanie z naszym prawem? A on mówi, bez obaw, studentki prawa to przecież nie więcej jak słabi mężczyźni. Czyli jakby one ich nie wyrugują, chociaż teraz będzie być może ich trochę więcej, prawda? No i wreszcie i ona tutaj bardzo tak fajnie zestawia to, co w czasie II wojny światowej Wydział Prawa odpowiadał, jak sobie radzi w trudnych warunkach, to mówił, nie jest tak źle, jak myśleliśmy, mamy 75 studentów i nie musieliśmy przyjmować żadnych kobiet. I to było w trakcie wojny II światowej. Podczas wojny w Wietnamie podobno takie stwierdzenie chodziło, zostaniemy ze ślepymi, kulawymi i z kobietami. Prawda? Czyli to nam pokazuje nastawienie nie tylko całego społeczeństwa, bo tutaj świetnie wspomniałaś, Agnieszko, o tym, jak ona musiała funkcjonować, będąc kobietą, studentką prawa, będąc żoną, która ma męża w kryzysie, tak? Ale także będąc matką. Ona na to zwracała uwagę. Ona mówiła o dyskryminacji krzyżowej, ona mówiła, tak? Ona już wtedy mówiła, że było jej bardzo trudno, ponieważ była kobietą, ponieważ była Żydówką, ale najbardziej dlatego, że była matką. I to jest w ogóle, prawda, jakby takie pokazuje sytuację kobiety w pewnym środowisku, która oczywiście chce zrobić karierę, ale ma te wszystkie, a tutaj zwłaszcza to macierzyństwo, ono naprawdę stało na przeszkodzie. Zresztą pamiętamy, że jesteśmy w latach, kiedy na przykład jak się było w ciąży, tak, albo miało dzieci, to było normą, że kobiety zwalniały. No po prostu, tak? Czyli nie było żadnej ochrony.
To też wprawnie nie było takiej ochrony w wielu stanach. Więc no, to też jakby pokazuje jakby no, cały ten state of mind, jeżeli chodzi o kobiety, ich funkcjonowanie w przestrzeni też takiej publicznej, ale też i zawodowej.
I kiedy nawet mówimy, że jest to przełom tam lata powiedzmy 50., lata 60., czyli jednak jest to ruch praw obywatelskich, tak? Jest to jednak już działanie na rzecz równouprawnienia, no to pamiętajmy, że ona jako osoba najlepsza na roku nie dostała pracy.
Tak.
Ona została tam przyjęta jako asystentka sędziego federalnego. Do dzisiaj się mówi, że te wszystkie federalne albo tak jak u nas, instytucje czy państwowe, czy w ogóle samorządowe, one są najlepsze, bo one przestrzegają prawa, więc one dla kobiet są powiedzmy sobie dobrymi miejscami pracy, ale ona właśnie opowiadała, że kancelarie prawne, gdzie jej mąż nie miał żadnego problemu, prawda, to jej odmawiały, mówiąc, że one już mają token woman. Pamiętacie tokenizm, czyli ponieważ wypadało już mieć jakąś kobietę w swoim składzie, no tak mieli jedną, to już drugiej nie zatrudniali, prawda?
No co zrobimy z dwoma?
No co w ogóle oni
tylko
mieli. A
pamiętajmy, że ona była najlepsza na roku. Ona ukończyła z wyróżnieniem te studia. Tak. Ona dostała i tak naprawdę chyba jeden właśnie z jej profesorów jej pomógł zdobyć tą pierwszą posadę.
Tak jest. I jeszcze ona kiedy do Rutgers została zatrudniona, to ona musiała zaakceptować to, że będzie miała niższą pensję. I to wiecie, to są kwestie, które pokutują do dzisiaj. Dlaczego będziesz miała niższą pensję? Dlatego, że oczywiście masz męża, który doskonale zarabia, a ty jesteś tylko takim już dodatkiem i twój zarobek jest takim luksusem. Mhm. Do dzisiaj to pokutuje, że i jest takie, wydaje się, że mężczyznom więcej trzeba płacić, dlatego, że oni są tak zwanymi głowami rodziny, prawda? A kobiety i muszę wam powiedzieć, że nie jest to jakieś tam pojedyncze, tak, przekonanie, które istnieje także w naszym społeczeństwie, że kobieta nie musi wystarczająco dużo zarabiać, bo po prostu mąż zarabia, nie? Już tam zapominamy, że może ona nie ma męża, to jest jedna rzecz, nie?
Dokładnie.
Ale bardzo często takie
nastawienie
jest.
Ale to się pojawia nawet w prawie podatkowym, nie? Co warto wspomnieć, że właśnie mąż Ruth Bader Ginsburg był specjalistą w prawie podatkowym, także to tutaj też jakoś na marginesie warto o tym pamiętać, ale no właśnie, on też dzięki temu, że na tym prawie podatkowym się znał, to wynalazł ten pierwszy case, który pozwolił im, no, tą ścieżkę walki z dyskryminacją w prawie, jakby tą ścieżkę wytyczyć. No ale właśnie jeśli chodzi o prawo podatkowe i to, o czym mówisz, Marto, że te niższe zarobki dla kobiet, one w pewnym sensie się opłacają małżeństwom, bo jeżeli żona zarabia mniej, a małżeństwo się rozlicza razem z podatków, to wpadacie w niższy próg podatkowy.
To no są to może absurdy, też być które... w drugą stronę, że mąż zarabia mniej, a żona więcej.
Może być,
się
oczywiście,
razem,
ale w praktyce wygląda to ze względu na to, o czym mówiłaś, o tej różnicy, o pay gap, o różnicy w płacach. I to są takie paradoksy prawa, które niby mają, jakby one są w pewnych aspektach życia są korzystne, ale tak naprawdę one skutkują tym, te konsekwencje są no, daleko idące, bo one skutkują tym, że właśnie, że opłaca się kobiecie zostać w bardziej mniej płatnej pracy. Albo w ogóle nie pracować, dzięki czemu jakby te podatki będą niższe. To są te paradoksy, które też Ruth Bader Ginsburg starała się wyłapać w systemie prawnym.
Tak, i kolejna jeszcze rzecz, to jest ona też mówiła o Me Too, bo ona tak jak mówiła, kobiety z mojego pokolenia doskonale wiedzą, co to znaczy być molestowaną. Chociaż wtedy nie miałyśmy na to pojęcia, tak? To jest tak i ona opowiada, to jest też już takie już legendarne, bo to było wielokrotnie przytaczane również przez aktywistki i aktywistów ruchu MeToo, że ona miała tam wykładowcę od chemii, prawda, który powiedział, że przed testem on ją, czy przed egzaminem on ją jeszcze przetestuje, prawda? No i wtedy to ona wiedziała doskonale na czym, co to miało być i wtedy ona oczywiście poszła i otwarcie w tym gabinecie jemu powiedziała, jak pan śmie, prawda? Jak pan śmie w ogóle coś takiego robić? I w trakcie egzaminu, jak mówi, specjalnie popełniła dwa błędy, żeby po prostu nie było możliwości, że on jej daje jakieś fory, albo żeby coś ktokolwiek sobie o tym, tak, jako jakieś podejrzeń nabrał. Więc to był jej taki przykład jeszcze dyskryminacji, której doświadczyła. No i wydaje mi się, że warto by tutaj powiedzieć o tym piedestale, o którym ona, bo to też do jej jakby takiego zasobu, nazwijmy to metafor, które ona też ukuła i używała, bo warto przypomnieć, że ona miała w ogóle cudowny język też, prawda? Mhm. I ona tworzyła też ładne właśnie takie wyrażenia albo metafory, które obrazowały czy obrazują sytuację kobiet. I ona właśnie mówiła o tym, że ten gender line, czyli ten podział płci, on rzeczywiście pomaga trzymać kobiety nie na piedestale, tylko w klatce, tak? Czyli że to, o czym mówimy, że kobiety są wystawione na ołtarz, to ten ołtarz nie jest piedestałem tak naprawdę, tylko tak naprawdę jest klatką. Ona tutaj to pokazywała rzeczywiście, no zwracała na to uwagę.
Bo i znała, no, tak jak mówisz, tą dyskryminację z własnego doświadczenia.
Ale zobaczcie, że ona nie krzyczy, znaczy tutaj do tego pana który jakby taki seksualny podtekst oczywiście jej, taką seksualną propozycję jej złożył chyba, to ona reagowała ostro, zdecydowanie i otwarcie. Natomiast wszystko inne robiła bardzo metodycznie, tak. I w ogóle była osobą, która dokonała prawdopodobnie rewolucji feministycznej w orzecznictwie, tak, w ogóle w myśleniu o równości, tak. Natomiast nie robiła tego w sposób taki, jak sobie wyobrazimy, że miała jakieś sztandary, że była radykalna, że cokolwiek. Tylko robiła to właśnie bardzo, bardzo powoli i sprytnie. Ponieważ jej pierwsze case'y, na których ona tłumaczyła, wyjaśniała, na których wszyscy nagle zdali sobie sprawę, aha, to jest dyskryminacja albo to jest nierówność płciowa, to były w obronie mężczyzn, prawda?
Bardzo sprytne.
I to jest bardzo sprytne, ponieważ gdyby ona mówiła, że tu kobiety to takie czy takie, to w ogóle pewnie by nie trafiło.
A pokazała mechanizm dyskryminacji i jakby pokazała to, że to działa w dwie strony. To, co my też często z Agnieszką powtarzamy, że patriarchat krzywdzi również mężczyzn. Tak. No to jej pozwoliło trafić rzeczywiście do tych sędziów, no, którym łatwo byłoby też odwołać się właśnie do klimatu epoki, czyli zbijać jej argumenty na rzecz dyskryminacji kobiet tekstami w stylu, no ale przecież o czym pani mówi, czy chce pani, żeby kobiety szły na wojnę, bo to były też czasy wojny w Wietnamie i tak dalej.
No, to były też czasy protestu, więc łatwo było jej też przypiąć łatkę po prostu wściekłej feministki spod znaku Glory Steinem i w ogóle do jednego worka ją wrzucić i po prostu wtedy no nikt by już nie usłyszał jej głosu, więc ona też bardzo często, jak mówi się o jej feminizmie, to nie był taki feminizm właśnie, który niósł na barykadach wszystkie hasła, ona nie była osobą, która brała udział w tych protestach, ona robiła jakby swoją pracę, ona miała na to swój pomysł, oczywiście głośno wspierała kobiety i mówiła o tym, zawsze podkreślała to, że jest feministką, ale no ona jakby ten feminizm robiła po swojemu i to było niesamowite jakby na to, w jakich to było latach i że ona już wtedy wiedziała, że trzeba właśnie pokazać, że patriarchat też krzywdzi mężczyzn i wtedy jakby dostaniesz ich uwagę. To jest oczywiście smutne w pewnym sensie, że musiała być gdzieś taka strategia, no ale też te przykłady, których ona się podejmowała, no były absolutnie case'ami, które potrzebowały uwagi.
Ale też warto dodać, że tak, ona nie unikała takiego publicznego zabierania głosu w toczącej się debacie, bo jakby ten ERA, czyli
Equal Rights Amendment.
Tak, właśnie, to ona, pamiętamy z tego serialu z
Miss America,
prawda, z cudowną rolą Kate Blanchett, prawda, i ona w tym temacie, że tak powiem, również zabierała głos i ona obalała właśnie te obawy, czy te argumenty, które tutaj wspomniałaś, że co to jest, czy kobiety też pójdą do armii, a czemuż nie, prawda? I pokazywała jakby brak zasadności dla takiego myślenia. myślenia właśnie o jej, co to będzie, prawda? Że pokazywała, że to nic takiego się nie stanie.
Mhm. Ona wykorzystywała te talenty, które miała, czyli miała ogromną znajomość systemu prawnego, ogromną znajomość prawa, tak jak już wspominałyśmy, te studia ukończone z wyróżnieniem, i ona miała też ogromny dar do tego, żeby bardzo dokładnie i skrupulatnie pisać swoje uzasadnienie. Ona właśnie zasłynęła tym, że notorycznie zgłaszała zdanie odrębne i bardzo dobrze je argumentowała. A jeszcze zanim właśnie przejdę do tego pytania trochę właśnie o tą rolę zdania odrębnego, to chciałam jeszcze tylko się odnieść do tego, jak porównywałyśmy ją z feministkami z jej czasów, i tego właśnie, że ona robiła to po swojemu, bo feministki miały jej, te jej współczesne, mogły jej mieć za złe stosunek do tego case'u Roe v. Wade, bo Ginsburg była fanką małych kroków. Ona podkreślała, że zmiana jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy kropla drąży skałę, i że jeśli wprowadzimy zbyt rewolucyjne zmiany, to one się spotkają z backlashem, z cofką, i że po prostu będzie bardzo łatwo te już rewolucyjnie właśnie uzyskane zmiany cofnąć. I to rzeczywiście miała rację, bo to pokazuje teraz to, co się dzieje w Stanach, właśnie dokładnie to, o czym Ginsburg mówiła, pokazuje, bo te zmiany w prawie zostały cofnięte i w tej chwili aborcja w Stanach, w wielu Stanach nie jest legalna, więc za to była krytykowana jakby przez feministki, za to, że Ginsburg jakby krytykowała to Roe v. Wade za to, że tutaj ta decyzja sądu ma słabe oparcie w prawie, dlatego że prawo do aborcji zostało przyznane kobietom na podstawie przesłanki prawa do prywatności, a nie na podstawie prawa do równego traktowania. Więc to jakby pokazuje, że Ginsburg wolała tutaj siedzieć właśnie mocno w prawie, wyszukiwać mocne argumenty, takie, które będą trudne do obalenia, bardziej zależało jej na tym, niż na tym, żeby na hura wprowadzać jakieś zmiany i się z tego cieszyć. I kiedy uzyskała tą nominację i została sędzią w Sądzie Najwyższym, to mianował ją Bill Clinton, ale on miał ogromne wątpliwości właśnie, czy ją nominować, czy nie, właśnie ze względu na stosunek jej współczesnych feministek do niej. Że wiedział, że to jest ważne już jest, ten głos feministyczny jest już ważny, i obawiał się, że jeśli nominuje Ginsburg, to będzie politycznie złe posunięcie. Ale tu go Ruth zaskoczyła, bo właśnie opowiedziała się jasno za aborcją. Co też jest rzadkością. Ale chciałam Cię zapytać, Marto, o to właśnie, o to zdanie odrębne, bo myślę, że to jest ważny też kontekst, żeby może troszeczkę opowiedzieć w ogóle o tym, jak działa ten system prawny w Stanach, jaka jest rola tego Sądu Najwyższego i jaka jest rola tych precedensów.
Tak, no właśnie to, bo to jest jeszcze istotne, że ona swoje ważne sprawy, w których wykazywała, że to jest niesprawiedliwe, albo to jest dyskryminujące, gdzie brała w obronę mężczyzn, tak, którzy byli dyskryminowani. Może ten taki przykład bardzo ważnej zresztą sprawy, którą ona przedstawiała właśnie przed Sądem Najwyższym, tak, zanim ona jeszcze w ogóle tam była. To chodziło o taką sprawę z 75 roku, i tam był taki case, że żona była nauczycielką i płaciła ubezpieczenie, ale umarła przy porodzie. I wtedy jakby chodziło o to, że mąż będzie się opiekował tym dzieckiem, tak? No i czy będzie mu przysługiwał jakiś zasiłek, i jemu nie przysługiwał, a przysługiwał kobietom, tak? Przysługiwał żonom. I ona w ten sposób właśnie pokazała, że bo to świadczenie opiekuńcze, ono się nawet nazywało Mother's Insurance, tak? Czyli nie było w ogóle możliwości ojca, tak? Tam to prawo nie przewidywało. I teraz,
jak
słuchajcie,
nie przewidywała, że z toalety będą mogły
korzystać, tak? Czyli on po prostu, wdowa, mogłaby z małym dzieckiem żądać, tak? Ale mężczyzna nie mógł. No i teraz jemu odmówiono tego świadczenia, i ona rzeczywiście wykazała, że ta odmowa narusza konstytucyjną zasadę równej obrony praw, tak? I ona wykazała, że tak, przepisy, bo to jest ważne, ona nie wykazała, jakby nie domagała się tutaj współczucia ani niczego, tylko ona pokazywała, że przepis dyskryminuje z jednej strony kobiety, bo pomniejsza wartość ich pracy i składek, prawda? Bo ona płaciła tutaj składki, tak? Skoro po śmierci te składki nie mogą zapewnić takiego samego wsparcia rodzinie, jak na przykład gdyby mężczyzna płacił, to była jedna rzecz. A druga, przepisy dyskryminują mężczyzn, bo ojciec nie może być uznany za pełnoprawnego opiekuna tylko dlatego, że nie jest matką. I oczywiście wtedy to było bardzo przełomowe, bo wszyscy tak usiedli, no i rzeczywiście to się zaczęło wiązać z tym, to kto może się opiekować dziećmi, tak? To czy my zakładamy, tak jak inną sprawę z kolei już później również rozwiązała, że tam była kwestia spadku po zmarłym synu, majątku, kto będzie się opiekował majątkiem po zmarłym synu i od razu zdecydowano, że będzie to ojciec. No więc ona jakby powiedziała, ale dlaczego ojciec? Prawda? No i też musiano wziąć pod uwagę, że tutaj nie ma nic takiego przyrodzonego płci męskiej, że ma z założenia opiekować się czy zajmować się majątkiem, pomijając w tym matkę, że nie ma tutaj równego dostępu. No a jeżeli chodzi w ogóle, więc jakby to są jej te przykłady, jak ona działała, to sprytnie, metodycznie, krok po kroku, prawda? Bo ona jak gdyby pokazując, ona nie pokazywała, że przepisy dyskryminują jedną płeć, tylko to, co powiedziałyśmy, że one są dyskryminujące dla obu.
No to był jeszcze ten case właśnie z filmu, o którym już wspomniałaś, bo w zasadzie cały film opowiada ten przypadek, czyli prawo nie przewidziało takiej sytuacji, że samotny mężczyzna opiekuje się rodzicem. I wtedy odmówiono jakby ulgi podatkowej właśnie klientowi Ruth, który chciał sobie od podatku odpisać po prostu wydatki na opiekę nad matką, którą się opiekował, a prawo nie przewidziało w ogóle takiej opcji,
że mężczyzna mógłby pełnić funkcję opiekuńczą.
Dokładnie.
No właśnie. Dobrze, a teraz przejdźmy do tego prawa precedensu, bo rzeczywiście Sąd Najwyższy w Stanach ma taką bardzo wyjątkową pozycję, prawda? Ja się tak zastanawiałam, czy można go ewentualnie by porównać trochę do działań Trybunału Konstytucyjnego, bo jednak wyrok Trybunału, bo wyrok Trybunału jest jakoś tam wiążący, tak? Sorry, ale jest, prawda? Znaczy to zależy jaki Trybunał. Sorry, not sorry. Natomiast rzeczywiście ten Sąd Najwyższy jest bardzo, bardzo ważny. To, o czym wspomniałaś, ona była jakby zaproponowana przez prezydenta, bo w Stanach istnieje taki system tak zwanych checks and balances, czyli system pewnej takiej równowagi przez kontrolę, nazwijmy to, tak? Czyli każda z trzech tutaj gałęzi ma na siebie wpływ i każda siebie trochę kontroluje, tak? Czyli jaka władza? Ustawodawcza, czyli kongres na przykład, prawda? On może, tutaj akurat nie kongres, tylko senat, może zaakceptować albo odrzucić propozycję sędzi Sądu Najwyższego, propozycję prezydenta, prawda? Dlatego jak prezydent proponuje, to wtedy senat dokonuje takiego wysłuchania albo przesłuchania. Pamiętacie, obecnie jest taki bardzo, bardzo ważny i bardzo, bardzo konserwatywny sędzia Clarence Thomas. Być może pamiętacie z lat 90., tak? Taki bardzo słynny wtedy case Anity Hill, tak? Profesorki, która po prostu przed komisją senacką powiedziała, że on ją tutaj molestował, prawda? Oczywiście nie dano temu wiary. Pamiętajmy, że to Clarence Thomas jest też czarnoskóry, w związku z czym tu była taka nagonka, że ona też stawia w złym świetle tutaj mężczyzn z mniejszości, prawda? I on został tam oczywiście jakby tą decyzją nie taką druzgocącą większością wcale, bo jednak to zaważyło na nim, to był bardzo głośny przypadek. No i Clarence Thomas jest strasznie, strasznie konserwatywny i to on między innymi, tak, teraz jak wspomniałaś, że odwrócono jakby precedens, prawda? Unieważniono go i wprowadzono nowy tutaj tę decyzję, no to on miał tam bardzo ważną funkcję, prawda? Bardzo ważną rolę odegrał. Czyli mamy tutaj ten Sąd Najwyższy, który ma tutaj dziewięcioro sędziów. Teraz oni są powoływani dożywotnio. To znaczy, że oni z jednej strony no, byli skontrolowani, tak? Przez tutaj Senat, przez prezydenta są powoływani, ale to, że oni są dożywotnio, to znaczy, że tak szybko się to miejsce nie zwalnia, prawda? I rzeczywiście wtedy Clinton miał bardzo taką istotną rolę, bo tak, no, tak szybko nie umierają, to jedna rzecz, prawda? Czyli nie ma takiej rotacji jak u nas. U nas jest na przykład do Trybunału na 9 lat, nie? I jest rotacja, czyli jest większe uzależnienie od tego, kto akurat rządzi, tak? Natomiast tam, no, przez długi czas, ale przez długi czas demokraci nie dali swojego, czy swojej kandydatki, tak? Więc jakby to było bardzo ważne, bo ona oczywiście była w mniejszości. To tutaj nazwijmy to wtedy i jakby, jak widzimy, cały czas,
no
prawda?
Tak, tak. Pełniła te funkcje
pełniła
przez 27.
Tak, te funkcje, oczywiście, ale pamiętajmy, że oni tak mniej więcej też, też pełnią te funkcje, prawda? To jest taki średni czas. No i teraz, jaka ta funkcja, że tak powiem, na czym ona polega? Chodzi o to, że oczywiście najwyższym dokumentem jest konstytucja, prawda? No i rzeczywiście funkcja jest taką interpretacją właśnie tego prawa, tutaj mówimy federalnego, nie w Stanach, tylko federalnego i jak ono się tam odnosi do konstytucji. I teraz ten ich, nazwijmy to, że jak oni zdecydują, tak, że mają taką lub taką decyzję większościową, to wtedy to jest wiążące. To jest wiążące, czyli oni na przykład decydują w różnych przypadkach, czyli dlatego się to nazywa Roe versus Wade, czy coś takiego, prawda? Ponieważ to są kasusy prawne i te kasusy są przedstawiane temu Sądowi Najwyższemu, proszę rozstrzygnąć, bo nie możemy, prawda? I oni wtedy siadają i rozstrzygają i to jest wiążące. Co to znaczy? To znaczy, że jak oglądamy te wszystkie seriale i widzimy, że oni studiują te case'y, to znaczy, że oni tak naprawdę studiują, co obowiązuje aktualnie w prawie, prawda? Bo poprzez te decyzje swoje tworzą precedens i ten precedens już obowiązuje wszystkie sądy. To znaczy, ty już nie możesz, ty się musisz na niego powołać. I oczywiście precedens, jak powiedziałaś, tak, może być obalony, ale może go obalić tylko znowu ten Sąd Najwyższy i znowu musi jak gdyby no, przejść tę procedurę, że musi uznać, pewnie to będzie inny skład. Prawda? Pewnie to będzie inna sytuacja społeczna. Tak. I oni wtedy dokonają takiej, no, takiego jakby unieważnienia tamtego precedensu innym precedensem. Tak było kiedyś Plessy Ferguson i to było na przykład w edukacji z dawna jeszcze prawo, które, czy precedens, czy wyrok, który mówił, że tak, to jest zgodne, że mogą istnieć szkoły dla oddzielne dla białych, oddzielne dla czarnych, tak? I o ile oczywiście poziom nauczania jest taki sam i to nie jest niezgodne. A potem w latach 50., kiedy mamy tam takie nowe, jakby nowy precedens, prawda, że tam był to przykład Brown versus Board of Education, to chyba znamy, bo to ono zakończyło w edukacji jakby tę segregację, to w tym 54 roku orzekają, nie, to jest niezgodne jednak z konstytucją, bo to jest jakby nierównościowe, tak, czyli mamy jeszcze drugą rzecz, może ja bym tutaj wyjaśniła, że są w ogóle, jest taki spór, nazwijmy to, albo są takie dwa alternatywne podejścia w Sądzie Najwyższym i Ruth Bader tu w tych tekstach, które czytałyśmy, mamy coś takiego, że ona wierzy, że konstytucja jest tak zwany, że konstytucja jest żywym dokumentem, tak zwany living constitution, tak? Czyli żywy dokument. To co to w ogóle znaczy? To znaczy, że ta konstytucja, tak, ona ma jakby służyć społeczeństwu dzisiaj. I ona mówiła, że konstytucja to nie jest strażnik przeszłości. Konstytucja to jest po prostu taki dokument, który pozwala ludziom dzisiaj lepiej i sprawiedliwiej żyć, prawda? I to podejście jest to właśnie podejściem liberalnym i ono stoi za tymi zmianami tak? Za tymi też precedensami, o których wspomniałaś, tam chodziło o prawo do prywatności, prawda? Mhm. Na podstawie którego potem oczywiście było prawo do aborcji, mhm. prawda? Drugim jakby sposobem podejścia do tego, czy myślenia, są tak zwani oryginaliści. Mhm. I tu jest Clarence Thomas, ale mhm. tu był też jej wielki przyjaciel, prawda?
Ten sędzia Laskalia.
Sędzia Laskalia, tak.
Kto? Przyjaźń pomimo
wszystko. O czym możemy też opowiedzieć, to jest
to
bardzo
jest ważne.
Też super, tak? I to drugie podejście, oryginalizm, mówi, że no my może musimy patrzeć tak, jak ojcowie założyciele chcieli. Ja tam nie wiem, czy my wiemy, co oni chcieli, prawda? Ale oczywiście zakłada takie właśnie niestety rygorystyczne, konserwatywne podejście, mhm. prawda? Czyli bardziej czcić tę konstytucję jako, wiecie, ten mhm. dokument i tę pamięć o przeszłości, prawda? I tutaj oni w ogóle stoją na, zdając sobie sprawę, że ich, że te orzeczenia sądu są takie ważne, mówią nie, nie, zmiana konstytucji musi się przetoczyć gdzie? No tutaj w kongresie, to nie my. My nie będziemy, prawda? Bo zobaczcie, że te precedensy, o których mówimy, te słynne case'y, tutaj prawo do aborcji, tu potem ograniczone, gdzie ona miała oczywiście głos odrębny i teraz no to już się poza nią zadziało, bo już jej nie było, prawda? Czyli odwrócenie tego, tak? To są zmiany rewolucyjne, czyli sąd najwyższy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli patrzył przyszłościowo, to on mógł zmieniać rzeczywistość, tak? On podejmował decyzje niejednokrotnie, zwłaszcza jak patrzymy na case Brown versus Board of Education, czyli na te case'y, które jak gdyby dostosowywały prawo do tego, że już nie mamy podziału rasowego, nie mamy rasizmu, nie mamy apartheidu w Stanach, to one jakby wyznaczały nową rzeczywistość. To jest w ogóle niesamowita odpowiedzialność, tak? Którą taka Ruth Bader Ginsburg brała na siebie i ona po prostu wiedziała, że wytycza nową drogę.
Tak.
Tak trochę kaznodziejczo teraz powiedziałam.
Nie, no,
przepraszam.
Ale właśnie tak nie do zrozumienia właśnie.
Że tak mówię,
tak
nie?
Właśnie
to jest inaczej. To jest decyzja, tak? To orzeczenie jest naprawdę wiążące i ono jest wiążące już potem dla wszystkich, tak? I tylko Sąd Najwyższy znowu może, tak, to odwrócić. I tak jak mówię, z tymi różnymi kwestiami w latach 50. do latach 60. zwłaszcza, to było takie pozytywne, bo to były zmiany, to były kroki milowe, które sprawiały, że czasami społeczeństwo w ogóle, jak ten Board of Education pokazał, prawda, społeczeństwo w ogóle nie było na to gotowe. Przecież te pierwsze dziewięcioro no, czarnych uczniów, uczennic, tak, jak poszło do tej szkoły, to przecież ich nie wpuścili, tak? Czyli jakby tu trzeba było, że tak powiem, gwardię, dzisiaj się źle kojarzy, ale trzeba było wysłać, tak, że mają po prostu do tej szkoły wejść, tak? Taki był opór przed desegregacją. Natomiast swojej mądrości, śmiałości i jakby dostrzeżeniu, że zaraz, Plessy versus Ferguson to nie jest dobry precedens, my musimy stworzyć ten nowy. Oni stworzyli po prostu, tworzyli, tak, wyznaczali takie nowe szlaki.
Tak, dokładnie,
nie?
Nowe szlaki, nowe ścieżki, jakby nowe interpretacje. Po to, by prawo odpowiadało duchowi epoki, ale też po to, by no właśnie jakoś wczuć się w intencje prawa, nie? Że intencją konstytucji, to Ruth Bader Ginsburg często powtarzała, że intencją tego prawa przecież nie było dyskryminować.
Nie.
Lub nie powinno być dzisiaj tak. wydyskryminować, nie? Chciałam też podkreślić tą istotność tego jej zdania odrębnego, że nawet jeśli zapadał w Sądzie Najwyższym wyrok, z którym się właśnie część sędziów nie zgadzała, to Ruth Bader Ginsburg przykładała ogromną wagę do tego, by spisać i uzasadnić, dlaczego ona zgłasza zdanie odrębne i mimo, że to być może nie jest obowiązujące w prawie, to jednak ma znaczenie, bo potem właśnie studenci prawa, prawnicy mogą się powoływać
tak jest.
na te uzasadnienia sędziów i tam też szukać właśnie tych nowych ścieżek, nie? Ale wspomniałaś, Marto, też o tej przyjaźni z sędzią konserwatywnym Laskalią. Myślę, że fajnie, jakbyśmy opowiedziały o tym. Chcesz, Agnieszko, powiedzieć?
No ja za dużo nie wiem. Wiem, że była taka przyjaźń między podziałami, że on po prostu...
On był oryginalistą.
Tak, on zupełnie inaczej patrzył na prawo i mimo to potrafili... Mimo tych różnic takich, no też światopoglądowych, takich fundamentalnych, związanych z podejściem do pracy i w ogóle do społeczeństwa, no to przyjaźnili się, bo ona też była taką osobą, która właśnie, jakbyśmy powiedzieli, dzisiaj nie kancelowała ludzi. Czyli ona, mimo wszystko, że ludzie tacy jak właśnie jej przyjaciel mieli odrębne zdanie, no to wciąż widziała w nich osoby, które nie są tylko tymi poglądami na przykład i potrafili znaleźć porozumienie. I no, żyć ze sobą, czy to w przyjaźni, czy w takim koleżeństwie. No i ona po prostu no, zawsze miała tą swoją uprzejmość, która wydawałoby się, że ta uprzejmość to jest taka trochę no, na zasadzie, że dziewczynki powinny być grzeczne, uprzejme zawsze i tak dalej. I może był to jakiś taki znak czasów, którego ona też jakby była niekoniecznie ofiarą, ale po prostu no, zostało gdzieś to jej przełożone. No ale też jakby przez tą postawę ona też bardzo dużo osiągnęła, więc to była taka win-win situation trochę, że z jednej strony powiedzielibyśmy, że jak to, że mówienie, że tylko empatią, zawijać ich miłością i dobrocią, to jest, nie jest taka rewolucjonistyczna postawa i daleko nam do niej, no ale z drugiej strony pokazuje, że takie podejście też może zbierać te plony, nie? I też może być czymś takim, co odpowiada też różnym temperamentom, bo nie każdy z nas może być Glorią Steinem, ale też może robić dobrą robotę. No i tak jak tutaj Marta też opowiadałaś o tym sądzie, to ja naprawdę mam takie poczucie wzruszenia, że po prostu ktoś zrobił taką pracę, która naprawdę może mieć wpływ na pokolenia, że ona też dbała o to właśnie przez te zgłoszenie tego zdania odrębnego, że jakby jeżeli ktoś będzie kiedykolwiek czegoś szukał, jakiejś takiej pomocy w jakimś takim lost case i może być to na przykład jakaś feministyczna, zagubiona dusza, no to po prostu znajdzie to w oparcie w tym, że komuś chciało się mimo wszystko jakby opisywać tą sytuację i całą tą swoją wiedzą i odpowiedzialnością jakby służyć dalej komuś innemu, no bo właśnie w tych precedensach i w tej mrówczej robocie i tym szukaniu tego wszystkiego, no właśnie jest cała ta siła, jeżeli chodzi w ogóle o obronę i o stosunek do prawa, więc no to jest naprawdę, tego bardzo nam chyba zależało, żeby Ruth Bader Ginsburg się też pojawiła w naszym podcaście.
Tak. I wydaje się, że o ile można sobie jako aktywistycznie być Rewo, bo taka działalność też jest potrzebna, tak? Trzeba tam, nie wiem, wybijać okna i tak dalej, prawda? I obalać pomniki i krzyczeć. To akurat w dziedzinie, w której Ruth Bader Ginsburg pracowała, no sama rewolucji nie zrobiłaby, prawda? Ona musiała jak gdyby przekonać, ona musiała przekonać innych do siebie, a mogła tak przekonać tylko wtedy, kiedy oni jej słuchali. A oni by jej tylko słuchali wtedy, kiedy oni szanowali jej zdanie. Więc ona musiała być wyciszona, tak? Ona musiała być opanowana.
Nie i musiała być
tak, bardzo, bardzo konkretna. Ja jeszcze tutaj może rzeczywiście Scalia Ginsburg, bo to dla niektórych będzie nowością, tak? Taką nowinką, taki fun fact, ale istnieje rzeczywiście opera napisana, ponieważ obydwoje byli miłośnikami opery. Oni statystowali w różnych również w ogóle w przedstawieniach operowych. To też jest ciekawe. W tej książce, która dzisiaj stanowi kanwę dla naszej dyskusji, są też zdjęcia w kostiumach operowych. Przecież nie śpiewają, ale statystują, prawda? No i ta opera właśnie była jakby poświęcona trochę, albo wyniknęła z tego ich wspólnej miłości, która też w jakiś sposób stała się kanwą dla ich przyjaźni, prawda? On też w pewnym momencie powiedział, że wszystkie sylwestry spędzają razem, prawda? To jest to. No i jeszcze kiedy on umarł już, no to ona miała oczywiście taką laudację na jego temat wygłosiła. Ona w ogóle wygłaszała sporo laudacji, bo jeszcze warto jedną rzecz zobaczyć. Oprócz tego, że ona wyciosywała tę drogę, tak, tę nową rzeczywistość, do dzisiaj to jest ta nowa rzeczywistość dzięki niej. Ja może tylko podsumowując, jak ona w ogóle zmieniła patrzenie przez te swoje case'y, które pokazała, to przed nią, kiedy akceptowano, tak, no akceptowano to, że kobieta dostaje zasiłek, ale mężczyzna już nie, prawda? Czyli jakby patrzono trochę na kobiety, powiedzmy sobie, że są inne i że należy je chronić, tak? To było okej, okay, prawda? A kiedy ona już jakby, co ona wykazała i to, jak to się zmieniło, to jest to, że ochrona nie może oznaczać ograniczenia, prawda? Mhm. Czyli ten piedestał nie może być tą klatką, prawda?
Ale to też pokazuje, że takie właśnie prawa chroniące, prawa właśnie my tu chronimy kobiety, tak, one też pokazują stosunek do tych kobiet, że one są jak dzieci, że wymagają opieki, że jakby stosunek pobłażliwy trochę. Nie?
Ale pamiętacie też, że już zaczynano rozumieć bardziej kwestie rasy, tak? Mhm. Rasizm. I pamiętamy, że seksizm powstał na, to określenie powstało na zasadzie analogii. Czyli przed nią jak gdyby uważano, że płeć to w ogóle nie jest to samo co rasa i oczywiście to nie jest to samo, tak? Literalnie. Natomiast ona wykazywała, że płeć może być podstawą dyskryminacji i to dopiero zaczynało się jakby wszystkim, do wszystkich docierać, tak? Te jej case'y, te jej tłumaczenia i oni, aha, czyli nie tylko rasa, ale płeć też może być, tak? To, co ludziom mogło nie zaświtać. No i wreszcie to, że dla nich było normalne, że kobieta może mieć zasiłek, a mężczyzna nie, prawda? No bo tak po prostu przecież kobiety,
było.
Ale też kobiety się opiekują. To jest oparte na stereotypie, tak? I na takim i ona pokazywała właśnie, że jeżeli ty różnicujesz ze względu na stereotyp, to ty dyskryminujesz, tak? I to są w ogóle bardzo takie duże osiągnięcia, takie duże nauki albo rozumienie, nazwijmy to, tak? Tych kwestii płci, które no dzięki niej mamy, nazwijmy to.
Tak.
No i dzięki temu, że ona to tak pięknie opisywała. Ja tylko może, bo ja w ogóle byłam zachwycona. Też sobie nie zdawałam sprawy, jak ona mówi, kto mnie ukształtował. I ona mówi, Władimir Nabokow mnie ukształtował, prawda? Czyli ona chodziła na
wykładowca.
Tak, chodziła na wykłady, słuchajcie, do wtedy no guru literatury, szok, tak? Który naprawdę był wielkim pisarzem też, tak? I ona właśnie dzięki, mówi, że od niego, tak? To zresztą trochę się nauczyła tej precyzji i precyzji języka, ale też obrazowego języka, stąd te tutaj metafory.
Mm-hmm. No myślę, że to jej zdanie odrębne i to, że właśnie notorycznie je zgłaszała. To ważne, żeby jeszcze powiedzieć na koniec, że właśnie to stąd ten jej przydomek, Notorious.
Niezłomna.
Notorious RBG, bo w pewnym momencie gdzieś tam właśnie przez tą jej postawę trafiła trochę do mainstreamu. No, to nie jest popularne, żeby śledzić orzeczenia Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Dzieje się to rzeczywiście w takich momentach szczególnych i właśnie postawa
skandalicznych.
Tak.
W momentach skandalicznych.
Tutaj postawa RBG i to właśnie, żeby jednak zawsze to zdanie odrębne głosić, właśnie dzięki temu się dorobiła tego przydomka. Ten przydomek jest trochę takim nawiązaniem do rapera, tak?
Tak, Notoriousa B.I.G., czyli znanego jako Biggie. I też pochodził on z Brooklynu, Nowy Jork, więc ona zawsze, jak ją o to pytano, to śmiała się i mówiła, że na pewno łączy ich to jedno. Mhm. Ale on był też taką po prostu, no... Był takim ostrym raperem, który też został zamordowany. To jest ten sam czas, kiedy Tupac też został zamordowany, więc taka bardzo głośna sprawa i taka pełna spekulacji, no ale generalnie no... Żart polega na tym, żeby właśnie powiązać tą niezłomność obu postaci i takie po prostu no bycie wbrew wszystkiemu i wytyczenie tych nowych ścieżek właśnie w ten sposób. No i to, że ona jako sędzia Sądu Najwyższego no, stała się ikoną popkultury, no to jest po prostu jakaś też niesamowita rzecz. I jedną z moich ulubionych rzeczy jest to, że właśnie ona oprócz tego, że chorowała na raka i dwa razy udało jej się wygrać walkę z nowotworem, no to ona też zawsze pozostawała bardzo aktywna. I miała swojego personalnego trenera przez wiele lat i w siłowni przy Sądzie Najwyższym z nim ćwiczyła. No i przy jednym z takich treningów towarzyszył jej James Kolberg i ona pokazywała tam swój trening, 20 pompek, różne przesiady i te sprawy. No ale ona ćwiczyła tam w bluzie z napisem Super Diva, więc myślę, że to jaki ona też miała dystans do siebie, to było wspaniałe. No i chyba też musimy powiedzieć o kołnierzykach, bo to jest po prostu no, też znak rozpoznawczy. Wszędzie, gdzie tylko się pojawia wzmianka o Ruth, no to zazwyczaj jest ten kołnierzyk. No i ten kołnierzyk też wziął się z tego, że no ta toga sędziowska, ona przewidywała to, że tam musi się znaleźć krawat, koszula i tak dalej, no bo nikt nie myślał o tym, że tą togę będą kiedyś nosiły kobiety. No i ona też musiała sobie jakoś poradzić, no i ona znalazła to rozwiązanie z tymi kołnierzykami. Miała też takie specjalne, takie, nie wiem jak to teraz nazwać, ale oprócz tych kołnierzyków to miała jeszcze takie jakby chusty wisające tam wzdłuż tej togi. No i generalnie mówiono też o tym, że w zależności od tego, jaki będzie wyrok, jaki będzie jej stosunek, to ona zmieniała te kołnierzyki, czy też takie, niektóre były takie bardzo skromne, niektóre biżuteryjne i tak dalej, więc to też jakby gdzieś tam był taki symbol związany z jej zdaniem, z jej nastrojem i coś, co jakby na zawsze stało się takim symbolem Ruth.
Tak. I kiedy właśnie gdzieś tam, no pod koniec już jej życia, te lata właśnie, ta pierwsza prezydentura Trumpa, kiedy ona właśnie trafiła do tego mainstreamu i właśnie notorycznie też zgłaszała to zdanie odrębne, to po prostu właśnie stała się też taką trochę ikoną popkultury i zaczęły powstawać jakieś gadżety z nią. Ja pamiętam, że z wycieczki do Stanów właśnie mniej więcej w tamtych latach przywiozłam sobie skarpetki z podobizną. No gdzieś mam.
Ale wiecie, bo w ogóle to paradoksalnie, tak, te jej I dissent, czyli te moje głosy sprzeciwu, to w ogóle to się wpisują w taką kulturę amerykańską, takich, którzy nie idą za mainstreamem, tak? I ona to robiła w ogóle jeszcze w imię demokracji i poszanowania praw człowieka, prawda? Tak. To w ogóle jest takie, wpisuje się bardzo mocno w ogóle w całą taką kulturę tę amerykańską, nazwijmy to. Ja sobie wynotowałam kilka fajnych takich zdań, które myślę sobie dużo o niej mówią, pokazują trochę właśnie tutaj jej system, to co już Agnieszka wspominała, nie jestem krzykaczką, wolę przekonywać krok po kroku, to jest jej. Drugie, wolność i równość to nie puste hasła, to fundament demokracji i ona o tym ciągle przypominała i tłumaczyła, co to znaczy. I te zdania odrębne, których było coraz więcej, ona w pewnym momencie mówi, moje zdania odrębne to listy miłosne do przyszłości, prawda? To jest w ogóle piękne, to Nabokow pewnie tam myśli, Nabokow mi tutaj coś podpowiedział. No i tak jak sama mówiła, to, że ona była taka zgodna, tak, że ona potrafiła szanować człowieka, oddzielać ludzi od poglądów, co dzisiaj myślę również w naszym społeczeństwie jest bardzo trudne po prostu. To, że jakie mamy poglądy, to determinuje w ogóle, czy ja się do tej osoby odezwę, czy w ogóle będziemy rozmawiać z tą osobą, tak? Czy w ogóle się odezwę do niej. To ona miała taką dewizę, walcz o to, co ważne, ale rób to w sposób, który sprawi, że ludzie do ciebie dołączą. I ona, wydaje mi się, miała ten właśnie dar, dołączą do ciebie z jednej strony jako sędziowie, tak, tacy jak ty, ale z drugiej strony te masy, które cię pokochają jako ikonę popkultury.
Tak, ja właśnie mi się jeszcze przypomniało, że na tej siłowni to ona oczywiście ćwiczyła w tle mając operę, więc jakby to była prawdziwa diwa.
Prawdziwa.
I jeszcze jest jeszcze jeden na pewno wspaniały sketch w SNL-u portretujący jej niezłomność i wielką energię i tą dbałość o siebie, więc jakby no, ona naprawdę przeniknęła jako sędzia i gdzieś tam tą miłość do tego prawa i też taką ważność związaną z tym, żeby jednak walczyć o to, co trzeba i nie poddawać się, i też była takim wzorem dla wielu osób i też w tym jest taki dokument świetny, który widziałyśmy przy okazji przygotowań RGB po prostu. No i tam są takie przebitki, archiwalne nagrania, gdzie no po prostu na spotkania z sędzią Sądu Najwyższego przychodziły tłumy także młodych osób, które mówiły, no, że to jest absolutny fenomen, że my się zabijamy o miejsce, żeby posłuchać 80-letniej kobiety, sędziny Sądu Najwyższego, która po prostu no, jest dla nas takim symbolem, jest dla nas inspiracją i po prostu no, jest to jedno z największych przeżyć naszego życia, więc no, to jest naprawdę nie do przecenienia. Wiem, że trochę taka Shiro z nie tego kontynentu i że trochę inne może realia, może inne case'y, ale wydaje mi się, że jakby myślenie o takim aspiracyjnym, inspiracyjnym, no to jest absolutnie taka osoba, do której trzeba się odwoływać i o której myśleć.
Totalnie się zgadzam i myślę, że jeszcze na koniec warto wspomnieć to, co jej fani często powtarzają, czyli you can't spell truth without Ruth, że ona właśnie była taką miłośniczką prawdy, sprawiedliwości, równości. I to ten cytat, który przywołałaś, Marta, myślę, że też może być fajnym zakończeniem. Właśnie to o tym walczeniu o rzeczy, na których nam zależy w taki sposób, by inni do nas dołączali, no bo to jest jedyna drogę do postępu, nie? A w czasach takich, jakie mamy, tej właśnie polaryzacji, tego, że my kontra oni, to staje się coraz trudniejsze.
Tak, i pewnie dlatego też dostawała takie wyróżnienia, bo została wyróżniona naprawdę chyba już najbardziej jak tylko można. Oprócz tego, że jej ciało było, no, że tak powiem, to jest takie wystawione na widok publiczny w Kapitolu, to była w ogóle, wiecie, to się kobiecie nie zdarzyło. To raz. Druga rzecz, to, że ma znaczek swój, to warto też zobaczyć, tak? Bo takie wyjątkowe. Ja teraz sobie tak naprawdę czasami zaglądam, czy ta osoba już ma swój znaczek. To jest w ogóle bardzo fajne, tak? Bardzo fajnie, że myślą o tym, żeby wydać też znaczek z podobizną, żeby w ten sposób uhonorować. No już pewnie tam medal wolności przez prezydenta Obamę jej przyznany, no to oczywiście kolejne wyróżnienie. No już tak jak wspomniana była lalka Barbie, ale pamiętajmy, że ona miała 30 tytułów, co najmniej doktoratów z różnych uniwersytetów, tych największych na świecie i najważniejszych. Także to też świadczy o tym wielkim uznaniu, czyli pop, ale również ten świat taki bardzo wymagający, świat nauki, świat prawa, no i wreszcie jakby honory od tak, całego
robienia
kraju.
Miejsca, no bo ona była drugą sędziną Sądu Najwyższego,
tak,
prawda?
Tak.
I też jak ktoś mój ulubiony cytat z kolei z Ruth jest taki, że ktoś ją zapytał, że kiedy będzie pani zadowolona, ale jakie będą proporcje, jeżeli chodzi o tą obecność tych sędziów Sądu Najwyższego, ona powiedziała, że jak będzie 9 kobiet.
Bo przez tyle lat było tylko 9 facetów.
No, wtedy będzie, te proporcje będą ją zadowalały. Więc jakby po jednej sekundzie, po jednej nutce Ruth po prostu odpowiedziała, jak powinno być.
To jest też kobieta, która potrafiła wykorzystać swoją pozycję do tego, żeby właśnie ukuć takie powiedzenie, żeby właśnie odpowiedzieć w ten sposób, co było z pewnością odbierane jako rewolucyjne, nie? Bo już mogła. To znaczy ona w pewnym momencie poczuła, że ona już może i świetnie, że to robiła.
Tak. To na koniec jeszcze tylko oprócz tych dokumentów i filmu, o których wspomniałyśmy, to jeszcze wspomniana była na początku książka Między Słowami.
Moimi słowami,
którą dostałyśmy od wydawnictwa Fame Art. Bardzo dziękujemy, że mogłyśmy przygotować się do tej opowieści o Ruth również dzięki tej książce. I z tego, co widziałam, to ta książka jest ostatnie egzemplarze i do druku nie planują, więc jeżeli ktoś jeszcze się załapie, to bardzo polecamy, bo na pewno warto mieć tę książkę w swoich zbiorach, bo to jest no, niesamowita kobieta i mam nadzieję, że udało nam się to przekazać, a i tak nie opowiedziałyśmy jeszcze o wielu innych aspektach
tak,
z jej życia.
Nie opowiedziałyśmy o her story, bo taką też w tym takim bardzo tradycyjnym znaczeniu też ją uprawiała, bo przypominała bardzo ważne postaci, które kobiety jeszcze z XIX wieku prawniczki, czyli jak gdyby dawała uznanie, z drugiej strony robiła też pewną taką krytykę, pokazywała dlaczego ich nie ma, dlaczego trudno do nich dotrzeć. Napisała też wspaniały tekst o żonach, słuchajcie, to ja wracam do tych, wiecie, za każdym wielkim mężczyzną, wielka kobieta. O żonach napisała i to w ogóle niesamowicie otwierające oczy. To naprawdę zasługuje jako tekst taki krytyczno, może nie literacki akurat, ale tutaj taki historyczny, prawda? W badaniach mówi, o ile żona tego i tego sędziego zachowała wszystkie listy, które do niej pisał, o tyle on nie zachował żadnych, które ona do niego pisała, prawda? I proszę bardzo. Więc bardzo, bardzo ciekawa lektura. Serdecznie dziękuję, że mogła ona być moim udziałem. Naprawdę dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłam obcować po prostu z tekstami napisanymi rzeczywiście przed nią i obserwować przez nią i obserwować, w jaki sposób ona argumentuje, jak ten wspaniały umysł działa, tak? I to jest coś, do czego warto wracać. Poza tym, że one są już później takie też literacko fajne. Mhm. Także...
A Marta jako wykładowczyni literatury angielskiej wie o tym najwięcej i może to docenić, więc tym bardziej dziękujemy Ci, Marta, za Twoją niesamowitą wiedzę, za to, że z nami znowu porozmawiałaś. No i co? I niedługo słyszymy się przy kolejnych opowieściach, herstoria, mam nadzieję, i Shiro jakoś jeszcze w tym roku ukujemy, Kasia.
Postaramy się.
Tak.
Bardzo dziękuję i słuchajcie, czytajcie, oglądajcie, szukajcie znaczków, bo naprawdę kobieta
niezwykła.
To może być ikona, spokojnie, nie? Tak, tak, nikt się jej nie powstydzi.
Nie. Pa!
Pa! Dziękuję.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Hrubek i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.